Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież zatroskany o pokój w Kolumbii pragnie ją odwiedzić, poinformowali tamtejsi biskupi.
W stolicy Kamerunu rozpoczął się panafrykański kongres laikatu katolickiego.
O europejskim kryzysie debatują na Cyprze przedstawiciele episkopatów Starego Kontynentu.
4 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież zachęcił nas do udziału w procesie pokojowym i okazał duże zainteresowanie prowadzonymi w tym celu rozmowami, poinformował arcybiskup Dario de Jesus Monsalve po wczorajszej audiencji w Castel Gandolfo. Metropolita Cali jest jednym z kolejnej, blisko 40-osobowej grupy biskupów Kolumbii odbywających wizytę ad limina apostolorum. 11 z nich spotkało się wczoraj z Ojcem Świętym.
Papież popiera nasz kraj, rozważając możliwość odwiedzenia w przyszłym roku miast Cali i Barranquilla, powiedział arcybiskup Monsalve. Jak poinformował, Benedykt XVI wyraził niepokój o los porwanych i tysięcy zaginionych w kontekście trwającego już od pół wieku konfliktu zbrojnego. Zapytywał z wielką troską o uprowadzonych, których przetrzymują nielegalne grupy w kolumbijskich górach. Domaga się on, by zostali uwolnieni. Pytał nas też o zamordowanych, których ciała nie zostały dotąd znalezione, mówił metropolita Cali. W związku z ogłoszonym ostatnio rozpoczęciem przez rząd rozmów z rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii FARC, papież zachęcił Kolumbijczyków, by zasiewali w ludzkich sercach ziarna trwałego pokoju, dodał arcybiskup Monsalve. Prezydent Juan Manuel Santos poinformował w zeszłym tygodniu, że rozmowy rozpoznawcze prowadzi się już od kilku miesięcy.
Do swego spotkania z Ojcem Świętym nawiązał też biskup pomocniczy Victor Antonio Tamayo z Barranquilli, drugiego z kolumbijskich miast wymienianych jako możliwy cel papieskiej wizyty. On również został wczoraj przyjęty w Castel Gandolfo. Jak stwierdził, biskupi dowiedzieli się o rozmowach rządu z partyzantami dopiero z prasy, gdy wyruszali do Rzymu.
Biskup Tamayo wymienił problemy Kolumbii, o których tamtejszy episkopat poinformował papieża. Wspomniał różnorodne formy przemocy, także społecznej, lewacką partyzantkę i prawicowe grupy paramilitarne, handel narkotykami. Zwrócił uwagę, że wiele jest osób zaginionych. W rodzinę godzą rozwody, aborcja czy propagowanie tzw. małżeństw homoseksualnych. Młodzieży zagraża zatracenie wartości, narkomania i wciąganie do band przestępczych. Kolumbijscy biskupi rozmawiają też z Benedyktem XVI o powołaniach kapłańskich i zakonnych oraz formacji w seminariach.
Być świadkiem Jezusa Chrystusa we współczesnej Afryce. To temat Kontynentalnego Kongresu Katolików Świeckich, który rozpoczyna się dzisiaj w Kamerunie. Uczestniczy w nim ponad 300 delegatów ze wszystkich krajów kontynentu. Gospodarzem spotkania jest Katolicki Uniwersytet Afryki Środkowej w Yaoundé. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. afrykańscy hierarchowie z Kurii Rzymskiej, kardynałowie Peter Turkson i Robert Sarach oraz biskup Bartolomé Adukonu. Obrady otworzy kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu, która jest głównym organizatorem kongresu.
Kongres pragnie pogłębić poczucie odpowiedzialności za misję Kościoła na wielkim kontynencie afrykańskim. W nowej ewangelizacji Afryki świeccy mają do odegrania niezwykle ważną rolę. Wystarczy wspomnieć o misji licznych świeckich katechistów. Jednocześnie kongres pragnie wsłuchiwać się w głos samej Afryki, kontynentu, który przeżywa czas poważnych wyzwań, takich jak ubóstwo, plaga głodu, wojny bratobójcze, fundamentalizm religijny, który przeradza się w akty terroryzmu, ale to jest tylko część prawdy o Afryce. Jest to bowiem przede wszystkim kontynent wielkich nadziei. Każdy kongres jest jakimś szczególnym zasiewem, z którego ma zrodzić się odnowiona odwaga, świadectwa wiary. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość. Chodzi o to, by przyjąć rolę mniejszości kreatywnej, świadomej ważności własnej misji dla przyszłości świata.
Jak żyć w czasie kryzysu, to jedno z pytań, które stawiają sobie przedstawiciele europejskich episkopatów. Wczoraj w Nikozji na Cyprze rozpoczęło się spotkanie Komisji Społecznej Caritas in Veritate, Rady Konferencji Biskupich Europy. Głównym tematem jest zaangażowanie i propozycje społeczne Kościoła w ramach tzw. polityki spójności. W trwającym 3 dni seminarium bierze udział 30 delegatów.
Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. W tym półroczu Cypr sprawuje prezydencję w pracach Unii Europejskiej. W programie, poza referatami i dyskusją plenarną, jest przewidziane także spotkanie z władzami Cypru oraz wizyta w najważniejszych miejscach chrześcijańskiego kultu na wyspie. O przebiegu spotkania, a także o inicjatywie Katolickich Dni Społecznych dla Europy mówi biskup Piotr Jarecki.
Głównym tematem jest wkład Kościoła w politykę spójności społecznej w Europie. Komisja Społeczna Episkopatów Europy, ona się konstytuuje dopiero. Dzisiaj wieczorem w wąskiej grupie spotkamy się, żeby omówić inicjatywę, którą rozpoczęliśmy w 2009 roku w Gdańsku. Zorganizowaliśmy wtedy pierwsze Katolickie Dni Społeczne dla Europy. Wspólną wolą Episkopatów Europy, czyli tej Komisji CCE oraz Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE, jest to, żeby zorganizować drugie Katolickie Dni Społeczne dla Europy w Granadzie. Przyjechał ksiądz arcybiskup Martinez z Granady, także jest wielu członków tego komitetu organizacyjnego i komitetu naukowego i dzisiaj będziemy po raz kolejny po ostatnim spotkaniu w Warszawie omawiać tę kwestię. Chcemy te Katolickie Dni Społeczne dla Europy zorganizować we wrześniu przyszłego roku. Chcemy połączyć tę tematykę z wiarą, ukazać wpływ wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej na teraźniejszość i przyszłość Europy.
Oblicza Boga w Biblii to hasło trwającego w Sewilli Międzynarodowego Kongresu Biblijnego. Biorą w nim udział specjaliści z całego świata, w tym także z Polski.
Tytuł kongresu wskazuje, że w Biblii istnieje różnorodność obrazów lub form, aby odnieść się do Boga i wejść z Nim w kontakt, podkreślają organizatorzy. Z drugiej strony Pismo Święte używa nie tylko ludzkiego języka, ale samo doświadczenie Boga, które znajduje się na jego stronach, jest uwarunkowane i jest odpowiedzią na wpływy i różne czynniki społeczne. Stąd uczestnicy kongresu, który pragnie podkreślić znaczenie Pisma we współczesnej kulturze, podchodzą do tematu, biorąc pod uwagę różne dyscypliny. Studiuje się nie tylko wymiar teologiczny tekstów, ale także ich formę literacką, proces powstawania oraz historyczne wydarzenia, które wpłynęły na Izrael. Oprócz głównych konferencji, prace kongresu zostały podzielone na grupy tematyczne. Biblia i Starożytny Wschód, Stary Testament, Nowy Testament, literatura międzytestamentalna i rabinistyczna, nowe hermeneutyki oraz Biblia i kultura. Ponadto została otwarta wystawa pod tytułem Przez wieki historia tekstu biblijnego. Można na niej zobaczyć najstarsze świadectwa tekstu, Biblie średniowieczne i renesansowe oraz współczesne. Kongres, który został zorganizowany przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Biblijne, zakończy się 5 września. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Chrześcijanie w Wielkiej Brytanii z wielkim napięciem oczekują decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie 4 Brytyjczyków zwolnionych z pracy za swą wiarę. Sędziowie w Strasburgu właśnie dziś zapoznali się z ich sprawą. W 2 z nich przedmiotem sporu były krzyżyki na łańcuszku, które nosiły wyrzucone z pracy chrześcijanki. W 2 kolejnych poszło o homoseksualne pary, które nie zostały obsłużone przez seksuologa i urzędnika stanu cywilnego.
Pozbawieni pracy chrześcijanie dochodzili już swych praw w sądach brytyjskich, jednak bezskutecznie. Liczą zatem na pomoc Europejskiego Trybunału, który decyzję podejmie najprawdopodobniej za kilka miesięcy. Ich sprawa została pozytywnie zaopiniowana przez Brytyjską Komisję do Spraw Równości i Praw Człowieka. Orzekła ona, że zarówno pracodawcy, jak i sędziowie zbyt wąsko pojmowali prawa człowieka.
W ostatnich dniach bardzo stanowczo wypowiedział się w tej sprawie jeden z najbardziej znanych anglikańskich biskupów, Michael Nazir Ali. W jego przekonaniu Wielka Brytania stoi w obliczu nowej formy totalitaryzmu. Prawa człowieka, które miały pierwotnie chronić obywateli, dziś stają się narzędziem służącym do dyskryminowania jednych, a uprzywilejowywania drugich. Idee pozostają wzniosłe, ale praktyki są zupełnie totalitarne, jak w reżimach komunistycznych w Europie Wschodniej, podkreślił anglikański hierarcha. Jego zdaniem chrześcijanie muszą być dziś świadomi, że za swą wiarę i poglądy mogą być zwalniani z pracy.
Rząd brazylijski daje zielone światło do praktykowania eutanazji. Takie spekulacje medialne pojawiły się po opublikowaniu uchwały Federalnej Rady Medycznej tego kraju. Do regulacji prawnej odniósł się przewodniczący episkopatu. Kardynał Raimundo Damasceno Assis wyjaśnił oficjalne nauczanie i stanowisko Kościoła wobec eutanazji.
Kardynał Raimundo Damasceno Assis wyjaśnił, że opublikowana rezolucja Federalnej Rady Medycznej nie jest nowym prawem i nie autoryzuje praktyki eutanazji. Kodeks etyki medycznej jest bardzo jasny w tej dziedzinie, kiedy stanowi, że zabrania się lekarzowi skracania życia ludzkiego, chociażby był o to proszony przez samego pacjenta, czy też jego prawnego przedstawiciela. Z moralnego i etycznego punktu widzenia także jest bardzo jasne, że nie możemy bronić eutanazji, podkreślił kardynał Raimundo Damasceno Assis. Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii nie jest przeciwna aplikacji wszelkich normalnych i naturalnych środków medycznych w celu przedłużenia ludzkiego życia. Natomiast według przewodniczącego episkopatu nie można przedłużać życia pacjenta w nieskończoność, powodując dodatkowe jego cierpienia, wystawiając rodzinę na olbrzymie wydatki finansowe, kiedy nie ma żadnej pewności i nadziei na odzyskanie zdrowia przez chorego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Oto by byli silniejsi niż zwykle, a także by z wielkim spokojem stawili czoła trudnościom, które w tym momencie przeżywają, zaapelował do dziennikarzy wiceprzewodniczący boliwijskiego episkopatu arcybiskup Jesus Perez. Wystąpienie hierarchy ma związek z atakami przedstawicieli rządu na tamtejszą katolicką agencję prasową Fides i jej dyrektora. Oskarżenie agencji o rasizm i dyskryminację zostało sformułowane po zacytowaniu przez nią kontrowersyjnych i niewygodnych dla prezydenta Evo Moralesa jego własnych wypowiedzi.
Tego typu doniesienie do organów ścigania ma miejsce w Boliwii po raz pierwszy od 30 lat. Zachowanie władz jednak nie może dziwić, gdyż jak sam prezydent Morales mówi wielokrotnie, media są jego jedyną opozycją i wrogiem. W obronie katolickiej agencji demonstrowali na ulicach La Paz, Cochabamby i Santa Cruz dziennikarze różnych opcji politycznych. Branżowe związki zawodowe pracowników prasy zapowiedziały interwencję w tej sprawie w instytucjach międzynarodowych.
Arcybiskup Jesus Perez stwierdził, że tak jak prorocy, podobnie dziennikarze powinni być głosicielami prawdy. Zapewnił też, że w takich momentach jak ten powinni zachować spokój, ale też wykazać się odwagą. Biskup już wcześniej przesłali do agencji Fides list z zapewnieniem, że nie znajdują żadnej racji usprawiedliwiającej publiczne oskarżenia ze strony władz. Hierarchowie podkreślili też, że agencja zawsze działała na rzecz prawdy i dobra wspólnego i od wielu lat jest głęboko wpisana w historię środków przekazu Kościoła katolickiego w Boliwii.
Wmurowanie kamienia węgielnego pod kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się na wyspie Stołobieńskiej na jeziorze Seliger w Rosji. W uroczystości upamiętnienia pomordowanych przez Sowietów polskich żołnierzy uczestniczyli ambasador Polski Federacji Rosyjskiej Wojciech Zajączkowski i szef polskiego MSW Jacek Cichocki. Kaplica znajdować się będzie na terytorium Niłowo-Stołobieńskiej Pustelni Monasteru Prawosławnego, znanego w czasie wojny jako Obóz Jeniecki Ostaszków.
W pomieszczeniach monasteru w latach 1939-40 władze sowieckie przetrzymywały polskich oficerów służb wewnętrznych, których następnie rozstrzelano w Twierze, a ich ciała zrzucono do dołu w Miednoje, gdzie obecnie znajduje się cmentarz pomordowanych. Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego towarzyszyła modlitwa za ofiary zbrodni stalinowskiej, której przewodniczył archimandryta monasteru Arkadii Gubanow. Powiedział on, że tragedię 1939 i 1940 roku spowodowali wrogowie ludzkości i Kościoła w celu rozerwania więzi braterskich i zniszczenia miłości chrześcijańskiej. Po 70 latach modlimy się za wieczny odpoczynek zamordowanych Polaków. Nasza przyszłość zależy nie tylko od lekcji przeszłych wydarzeń, ale i tych dzisiejszych. Wspólnie powinniśmy zapomnieć wszystkie winy i dojść do wzajemnego zrozumienia i wspierania się. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Rajt.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.